Dzień dobry Państwu. 11 minut, mamy prawie 12 minut po godzinie 9, to odpowiedni już czas, najwyższy wręcz, by zacząć komentarze. Witamy Państwa serdecznie, Bartosz Stracewski, a wspólnie ze mną są goście Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego i wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Krzysztof Puternicki, podróżnik, reżyser i publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, ja bym chciał zacząć od tematu, który zelektryzował część Gdańska, ale nie tylko, bo też mieszkańców takich gmin na południe od Gdańska. Mianowicie chodzi o projekt PKM Południe, Pomorska Kolej Metropolitalna Południe. Projekt, o którym mówi się, że ma być projektem wartym 2 miliardy złotych, czyli o przynajmniej miliard więcej niż budowa na przykład tunelu pod Martwą Wisłą. Panowie, czy wy uważacie, że w ogóle ten projekt poprowadzenia właśnie tej tak naprawdę sieci szybkiej kolei miejskiej w stronę południa Gdańska jest projektem dobrym? Piotr Piotrowski.
W drugą stronę się nie da, może tak.
Byłoby ciężko, to prawda.
Nie, no oczywiście to jest już tutaj śmiechy na bok. To jest bardzo dobry projekt, ponieważ raz nie mamy wyjścia, czyli miasto w ogóle całe... aglomeracja, metropolia się rozwija w tym kierunku. Druga rzecz, no właśnie, jaka alternatywa, tak? Czy transport kołowy, samochodowy? No nie, no.
Tramwaje.
Żyjemy w takich czasach dość trudnych, co już widać na przykład w Krakowie, gdzie wczoraj mieliśmy demonstrację mieszkańców a propos tego, że ogranicza się, czy są plany ograniczenia wjazdu do centrów. Nas... Póki co nie słyszymy o tym w Gdańsku, ale możemy być przekonani, że nas to czeka. Tak. To już będzie pewne jak w banku, że to usłyszymy. Tylko pytanie kiedy, czy przed samymi wyborami, czy po wyborach na ten temat coś. Czyli strefę pewnie euro 5 albo euro 6 w centrum Gdańska. Tak przynajmniej zakładam, że ten temat się pojawi. No więc totalnie jakby alternatywa, która jest nie do odrzucenia, tak? I myślę, że to jest bardzo dobry projekt też w takiej relacji komunikacyjnej, co widzę na uczelni, też jeśli chodzi o studentów, tak? Skąd oni głównie docierają do naszej uczelni? No właśnie z tamtych kierunków,
no właśnie kiedyś
południe Gdańska. I zachód.
No tak? Właśnie, bo to diametralna zmiana, bo tak naprawdę ten kampus sam uniwersytecki to jedna rzecz, no ale tak naprawdę studenci mieszkali od zawsze jak najbliżej tych terenów uczelnianych, czyli Zaspa, czyli Przymorze, czyli Żabianka.
No tak, tylko no właśnie. Że tam już, no już ciężko jest cokolwiek zrobić.
Krzysztof Puternicki.
Ja również uważam, że budowa tej linii, no to nie jest niepotrzebny wymysł. Przypomnę tylko, że faktycznie no, te kwoty, które gdzieś tam wcześniej były oscylowane, jeżeli chodzi o koszta budowy tego, były kompletnie inne. Teraz to się okazuje, że to jest 2 miliardy złotych, chyba nawet ponad 2 miliardy złotych.
Mówi się, że przynajmniej 2 miliardy, no tak, jak to dokładnie będzie, to ciężko powiedzieć.
Sam projekt chyba to jest 50 milionów złotych, a no i też tutaj należy przypomnieć, że to jest tylko pierwszy etap, tak? Że to jest za pierwszy etap. Tylko.
No dokładnie, bo mówimy dokładnie za pierwszy etap, czyli za ten odcinek, który będzie obejmował odcinek tak naprawdę od Gdańsk, od obecnego peronu Gdańsk-Śródmieście, potem przez dzielnicę Stare Szkoty, Orunię Dolną, Orunię Górną, na Łostowice, aż do nowej pętli, która ma powstać, pętli Kowale tak naprawdę, na Kowalach po prostu.
No więc ja bym się zastanawiał, czy na przykład no nie jest dlaczego akurat w PKM, a dlaczego się no nie zastanowić nad jakąś inną formą szybkiej komunikacji. Ja przez cały czas się zastanawiam, panowie, dlaczego w Gdańsku, w Polsce w ogóle nikt nie rozważa czegoś takiego jak SkyTrainy, które generują o wiele niższe koszta. Bo tutaj
to wyjaśnijmy, co to są SkyTrainy najpierw.
Tak. SkyTrainy to są takie podniebne pociągi, też bardzo często budowane na konstrukcjach, które są bazowane na słupach takich, tak? W związku z czym no, nie trzeba wielkich nasypów budować, tylko powiedzmy sobie, no gdzieś tam poniekąd to są, można to bardziej kojarzyć z jakąś kolejką.
No powiedzmy tutaj właśnie...
Może nie górską, tak, nie linową, ale po prostu na palach jest ta konstrukcja.
Nowy Jork, Szanghaj, tak, tego
no
typu
i parę
rozwiązania.
Miast w Europie, nie? W Niemczech, no w Wuppertalu bodajże.
Tak. No już no nie mówię o idei na przykład kolei linowej, która...
Miała być przecież na górę grudową,
a chciałbym tutaj panom przypomnieć taką ciekawostkę. Może panowie znają ten fakt, że w Gdańsku wybudowano pierwszą w Europie kolejkę linową. My mamy, słuchajcie, najwyższe historyczne uprawnienie do tego, aby skorzystać pewnie z takiego elementu, który jest po prostu dosyć odważnym wyzwaniem technologicznym. No ale dlaczego no nie sięgnąć w kierunku czegoś, co w moim takim bardzo nieprofesjonalnym, powiedzmy sobie szczerze, podejściu, na pewno jednym z największych problemów jest kwestia pozyskania gruntów i tych prac technologicznych, które się wiążą z utwardzaniem tego gruntu, z różnymi innymi rzeczami, które mają doprowadzić do tego, że tak kolej jest, tak?
No właśnie, to ja tylko wtrącę jedną rzecz, że tak naprawdę ten projekt jest odgrzaniem pomysłu z lat 60., 70. Już wtedy mówiło się o tym, w czasach, kiedy koleją SKM można było dojechać chociażby do Gdyni za dzielnicę, do dzielnic tych, które są w tej chwili za portem, tak? No to wtedy mówiło się o tym, że właśnie przedłużenie SKM-ki na południe jest zasadne.
No ja jestem tak stary, że to pamiętam.
A no właśnie.
Akurat jeśli chodzi o Gdynię i tutaj cały czas gdzieś tam mentalnie dopinguję. Ponieważ z racji tego, że nie jestem gdynianinem, to nie tak mocno, ale jak najbardziej. To jest kwestia rozwoju komunikacyjnego. Podoba mi się to, co powiedział Krzysztof o tych SkyTrainach, bo cały czas mam jeszcze tereny, moim zdaniem, komunikacyjnie wykluczone, czyli Żuławy, nie?
Oj,
pamiętacie przecież, że była tam kolej wąskotorowa jeszcze do lat 70. jeżdżąca.
Szczątki chyba funkcjonują w tej chwili jako Żuławska kolej dojazdowa, to chyba na szczątkach tamtych.
Tak, no, ale to jest projekt taki, bym powiedział, turystyczny,
tak,
no dokładnie. Zdecydowanie. I myślę, że też ruch w tym kierunku to też jest ożywienie, czy nawet patrząc szerzej w perspektywie tam nawet powiatu braniewskiego, bo tu znowu idę w kierunku tego, skąd z kolei jest przypływ też studentów na uczelnię tutaj w Trójmieście.
Wschodnia część województwa.
Dokładnie.
Zachodnie.
I de facto tak jak robiono badania, to zupełnie naturalnie tak ona lgnie do tego, żeby jednak stać się tą częścią województwa pomorskiego. Te dwa powiaty tam, elbląski i braniewski. To jest moim zdaniem też logiczne. No więc pójście w tamtym kierunku to też jest pewnie jakiś pomysł, nie? Komunikacyjnie.
No właśnie, a takie pytanie, czy to są projekty realne, w sensie PKM Południe w pierwszym etapie wydaje się bardzo zasadne, drugi etap to spięcie tak naprawdę kolejowe okolic Matemblewa Szczęśliwej w Gdańsku przy centrum Oszą przez Jankowo Postraszyn aż do Pruszcza. No wiecie, to byłaby chyba diametralna zmiana przede wszystkim w możliwościach komunikacyjnych. Wyliczyli urzędnicy, że w porannym szczycie takie pociągi ograniczyłyby dojazd do centrum Gdańska 5000 samochodów. To bardzo dużo.
Jak najbardziej realne. Bo...
Tylko czy mieszkańcy będą chcieli?
No myślę, że za chwilę będą chcieli, bo sytuacja, która jest na drogach, to co słyszymy codziennie w trafiku tutaj porannym z Radia Gdańsk, to jest dramat. No dzisiaj słuchałem to, co mówił Sebastian Kwiatkowski o ruchu z kierunku Kolbut na przykład, no to jest permanentne stanie w korku tam na południu.
Drugie fanaberie, jak autobusy elektryczne w Gdańsku, czy powrót do tych rozwiązań, które kiedyś się sprawdzały. Co prawda, ja tego nie pamiętam, ale w czasach PRL-u, lata 60-70, posiadanie samochodu było pewnego rodzaju jednak przywilejem, więc siłą rzeczy kolej była jedynym środkiem. Teraz mamy więcej samochodów, niż nas na nie stać. I jeździmy wszędzie samochodem, uznając, że to jest nasz wyznacznik statusu społecznego i luksusu. Może wyznacznikiem właśnie tego luksusu powinna być jednak kolej, która dociera najdalej jak się da.
No, docelowo pewnie tak, ale cały czas jeszcze tylko nie, czy to luksus, czy nie luksus, moim zdaniem nie, bo żeśmy jako społeczeństwo się nie najeździli jeszcze samochodami, więc...
No ja jestem przeciwnego zdania, na pewno nie jestem lepszy, ale ja już dorosłem do takiej świadomości praktycznej, że bardzo często lepiej, na przykład jak się jeździ gdzieś do Gdyni. Mam taki moment, że dosyć często jeździłem do Orłowa. Ostatnimi czasy, w momencie, gdzie mieszkam blisko stacji we Wrzeszczu, dla mnie było o wiele bardziej się opłaca wejść w kolejkę i po prostu zrobić dystans, który normalnie samochodem nieraz pokonuje przez godzinę czasu w szczycie, w 20 kilka minut. Więc
nie szukać parkingu. Prostu,
no właśnie, potem problem, co z tym samochodem zrobić, gdzie zaparkować. No.
Dokładnie.
Wszędzie trzeba, jak to się mówi, płacić. No dobrze. A co z tą nieszczęsną komunikacją miejską? Bo pojawiły się ostatnio takie głosy niemieckiego kierowcy, który mówi, że jak przyjdzie zima, to my dopiero zobaczymy, co z tymi autobusami elektrycznymi.
No to nie tylko chyba głosy panowie tutaj, pana kierowcy z Dyni, też czytałem ten wywiad, znaczy, przepraszam bardzo, z Niemiec, który komentował kwestię elektrycznych autobusów w Gdańsku.
Popierając ją zdjęciami, tak. To takimi...
To chociażby bodajże w Nowym Jorku sytuacja z odśnieżarkami, które miały tam pracować przez z napędem elektrycznym, które miały tam ileś godzin pracować, się okazało na koniec, że pracowały po 2 godziny. To jest po prostu gigantyczny skandal. Poszukali, słuchajcie, winnych tego ekstremalnie głupiego pomysłu, no i ktoś poleciał pewnie za to z roboty. No i pytanie, słuchajcie, czy u nas tak według wyliczeń, o których mogliśmy przeczytać na jednym z trójmiejskich portali ostatnio, no to wynika, tak, i na podstawie tego listu kierowcy z Niemiec, no możemy się spodziewać tak, że po prostu te drogie autobusy elektryczne, które kupiliśmy, no to za chwilę się okaże, że musimy mieć 2 zamiast 1, tak, czyli koszt zakupu już jest no w tym momencie dla mnie kompletnie no nieuzasadniony, tak, bo po prostu na obsługę jednej linii nie wystarczy jeden autobus jak do tej pory, tylko 2, ze względu na to, że jeden musi po prostu po jakimś czasie zjechać.
I się naładować.
Tak, i się naładować.
No właśnie. Zastanawiam się, jaka jest alternatywa, nie? Czy pójść w kierunku takim, jak robi Gdynia, czyli...
Doładowywać się na trasie,
albo
tak.
Gaz, no, w drugą stronę, tylko to ładowanie gazu,
tak, że to jest taki problem, że
też są godziny ładowania.
No tak, ale tutaj są też regulacje, które nakazują wręcz samorządom, aby we flocie komunikacji miejskiej były pojazdy bezemisyjne. No. Musimy jakoś z tego problemu wyjść.
A w przypadku gdańskim trzeba przypomnieć o tym, że sposób wyboru tego oferenta no jest dla mnie do dzisiaj no niezrozumiały, ze względu chociażby na koszt obsługi, który jest oczywiście przeniesiony tutaj na tego oferenta. Mówię tutaj o tej obsłudze, ale tak naprawdę my mogliśmy...
Zawarty w koszcie tej umowy, no pewnie. Tak. Pieniądze nie znikły. To tak, nie jest działalność charytatywna.
Tak się miasto tłumaczy, że stąd ten właśnie wysoki koszt, a tak naprawdę ja zadaję takie otwarte pytanie w eter. Dlaczego, jeżeli to jest przyszłość, dlaczego no nie zainwestujemy po prostu sami w tą obsługę? Co by też mogło po prostu obniżyć docelowo te koszty od razu, nie?
Być może tak się stanie w nowej zajezdni na południu Gdańska, która do 26 roku powinna powstać. Taka mega zajezdnia autobusowo-tramwajowa. Być może tam rzeczywiście będzie pole do tego typu rzeczy. Wracając do tego, co Krzysztof powiedział, ostatecznie w Nowym Jorku wrócili do diesli, prawda?
Tak. Oczywiście, że tak.
Nic się nie zmieniło, bo okazało się, że to technologia niby brudna, ale niezawodna.
Przypomnijmy jeszcze, że wygenerowanie produkcyjnie ogniw ogniw tych
elektrycznych, tak.
To jest wydatek energetyczny porównywalny do, powiedzmy sobie w przypadku Tesli, do 20 lat spalania diesla łącznie z wyprodukowaniem tego samochodu. I to jest coś, co po prostu wydatkujemy energetycznie i zanieczyszczeniami z góry. Tak? Nie w trakcie 20 lat użytkowania, tak jak w przypadku diesla, tylko z góry.
I kolejną sprawę to jest dostępność surowców, nie? Do produkcji dokładnie. Baterii.
No właśnie, więc może rzeczywiście mają się pojawić autobusy wodorowe w Gdańsku. Więc,
to jest słuszna koncepcja.
Więc będą, można powiedzieć, to autobus wodorowy to można powiedzieć taka elektrownia z silnikiem na pokładzie po prostu.
Skoro to się sprawdza już i jest testowane w transporcie szynowym, kolejowym, no to jak najbardziej.
Bardzo droga technologia, a niewątpliwie jedna z najczystszych, jakie są.
Póki co droga.
Tak.
No tak, znaczy czysta bardzo, bo jak przekonują autorzy, producenci, to co wydobywa się powiedzmy z rury wydechowej takiego ogniwa paliwowego, to czysta woda. H2O, można ją pić, tak. H2O, bez żadnych dodatków.
Dokładnie.
No dobrze, panowie, dziękuję bardzo za dzisiejsze komentarze. Piotr Piotrowski,
dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Puternicki.
Dobrego dnia.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy i dobrego dnia i bezpieczeństwa życzymy na drogach, bo wygląda na to, że zima jeszcze do nas wróci.